Zapraszam na wiadomości w Radiu Maryja. W 69. rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz obchodziliśmy w poniedziałek Dzień Pamięci o Ofiarach Zagłady. Do Polski z całego świata przyjechało kilkudziesięciu ocalonych, którym towarzyszyła delegacja Knesetu oraz przedstawiciele parlamentów krajów europejskich, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Główne uroczystości odbyły się w byłym niemieckim obozie Auschwitz-Birkenau. Hołd ofiarom zagłady, ale także Polakom, którzy ratowali Żydów, oddali także posłowie Prawa i Sprawiedliwości, mówi poseł Kazimierz Michał Ujazdowski, były minister kultury.
Dla nas, dla Polaków jest to nie tylko kwestia przypomnienia o ofiarach ludobójstwa, ale także moment, w którym powinniśmy powiedzieć, to Polacy w największym stopniu nieśli pomoc Żydom skazanym na zagładę. Żaden inny naród nie niósł tej pomocy w takiej skali i z takim narażeniem, bo tylko w Polsce istniało drakońskie ustawodawstwo niemieckie karające śmiercią za niesienie pomocy. Ono nie obowiązywało we Francji czy w innych krajach okupowanych przez Niemcy, w Belgii i Holandii.
Do końca stycznia zbierane są dane naszych rodaków, którzy ratowali ludność żydowską przed zagładą. Ich nazwiska znajdą się w kaplicy kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i błogosławionego Jana Pawła II w Toruniu. Więcej informacji na portalu www.radiomaryja.pl. Zgromadzenie parlamentarzystów w rocznicę wyzwolenia Auschwitz wbrew wcześniejszym planom nie zakończyło się wspólnym oświadczeniem Sejmu i Knesetu, w którym Polska i Izrael miała potępić używanie kłamliwego hasła Polskie Obozy Śmierci. Według oficjalnych informacji dotyczących zmian wizyty w Krakowie, brak wspólnego oświadczenia jest spowodowany tym, że przewodniczący Knesetu musiał odwołać wizytę w Polsce z powodu śmierci żony. Jego nieobecność jest więc uzasadniona. Dziwi jednak to, że jedynie przewodniczący izraelskiego parlamentu mógł podpisać oświadczenie. Władze tłumaczą się, że przyjęto koncepcję, że to przewodniczący izby złożą podpis. Taka sytuacja jest niezrozumiała dla profesora Jana Żaryna, historyka.
Pretekst, który mówi o tym, że przewodniczący Knesetu otrzymał informację, iż zmarła mu małżonka i w związku z tym musiał wyjechać z powrotem do Izraela, no jest nieprzekonywujący, bo rzecz jasna, wyrazy szczerego współczucia dla przewodniczącego Knesetu należy natychmiast wysłać, a z drugiej strony mieć świadomość, że przecież akt podpisywania jest ostatnim, a nie pierwszym etapem porozumiewania się w sprawie treści wspólnych enuncjacji, w związku z tym w jego imieniu mógł to śmiało podpisać ktoś inny. Wydaje mi się zatem, że gdzieś został popełniony bardzo przykry dla polskiej strony błąd po stronie polskiej dyplomacji.
To oświadczenie jest bardzo ważne i powinno się znaleźć w publicznym obiegu. Brak dokumentu może być wykorzystywany do prowadzenia polityki historycznej służącej zakłamywaniu historii II wojny światowej, dodał profesor.
Ten fakt niepodpisania będzie oczywiście takim kołem napędzającym te wszystkie środowiska w świecie, które są zainteresowane wykluczaniem polskiej narracji o II wojnie światowej z debaty europejskiej, czy szerzej nawet ogólnoświatowej. Nie ma co ukrywać, że w tej chwili II wojna światowa i ten czas jest bardzo wnikliwie analizowany z perspektywy polityki historycznej, analizowany przez Niemców, Rosjan, społeczność żydowską, amerykańską, przez Izrael, bo to wraz z Polakami są strony, które najbardziej są zainteresowane, by debatować na temat właśnie przekazu drugowojennej historii.
Do kancelarii premiera trafił projekt ustawy dotyczący sztucznego zapłodnienia in vitro. Propozycja zakłada między innymi akredytowane banki, monitorowanie losów zarodków czy absolutny zakaz ich niszczenia. Uregulowania mają związek między innymi ze skargą Komisji Europejskiej na Polskę, która wpłynęła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, etyk, przypomina, że sprawa in vitro jest jednoznacznie negatywna.
Mamy tutaj do czynienia z ewidentną manipulacją na człowieku, niezależnie od celu, jaki przyświeca tej manipulacji. Jest to manipulacja i jest to wpisywanie się w zasadę, iż cel uświęca środki. Cel, jakim jest zaspokojenie przyjemności, czy nawet pragnienia, autentycznego pragnienia małżonków pragnących posiadać dziecko, podporządkowuje się temu celowi manipulację człowiekiem w momencie zaistnienia. To jest po prostu niegodne, to jest uwłaczające godności ludzkiej, niezależnie od orzeczeń prawnych, od strony etycznej. Nie ma wątpliwości, że jest to działanie negatywne. To jest pierwszy powód tego niepokoju, że prawo w tym momencie wywiera presję na etykę.
Etyk dodaje, że już same rozstrzygnięcia prawne potwierdzają zarzut manipulacji. Tworzenie banku zarodków jest, jak zauważa ksiądz profesor, jest de facto tworzeniem banku istnień ludzkich, które są składowane jako produkty biotechnologii.
Niezależnie od tego wszystkiego, z dużą nieprawdopodobnością przyjmuję informację o tym, że będzie obowiązywał zakaz niszczenia tych zarodków. Znaczy zakaz może obowiązywać, tylko jest pytanie, jak to będzie egzekwowane. Dotychczasowe działania medyczne pokazują, że nawet przy kilku zapłodnionych zarodkach efekt tej reprodukcji jest bardzo niewielki. Rodzi się zatem pytanie, czy lekarze i same zainteresowane pary będą rezygnować z zapładniania 5-6 zarodków, żeby zapładniać 1 lub 2, skoro przy 5 czy 6 ryzyko fiaska tego procederu jest bardzo duże. Czy zatem będą dobrowolnie godzić się na to, żeby to fiasko jeszcze powiększać?
Na pokładzie TU-154M doszło do eksplozji, mówi poseł Antoni Macierewicz, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do spraw zbadania przyczyn katastrofy smoleńskiej. Poseł odniósł się do opisanego w tygodniku W sieci raportu polskich archeologów, którzy byli w Smoleńsku w październiku 2010 roku. Z materiału wynika, że aż 20 tysięcy części samolotu znajdowało się w ziemi na głębokości maksymalnie 20 cm. Szef Parlamentarnego Zespołu podkreśla, że jest to tylko jeden z wielu dowodów czy przesłanek. Poza tysiącami zewidencjonowanych szczątków bardzo ważne jest wskazanie miejsc fragmentów samolotu, które były opalone lub wręcz zwęglone. Widać wyraźnie, że są one rozrzucone na całej przestrzeni tej tragedii.
Pierwsze szczątki zostały znalezione jeszcze przed miejscem, gdzie rosła brzoza i rozrzut tych szczątków przekraczał 1,5 kilometra długości. A to wszystko oznacza, że tragedia zaczęła się w powietrzu, a ilość niebywała i to fakt, że mamy do czynienia z drobnymi wielkości dłoni, dziesiątkami tysięcy tych szczątków, jednoznacznie to potwierdza.
Także charakter dużych szczątków wskazuje na eksplozję, dodaje poseł. Potwierdza to odwrócony nogami, a także wywinięty na zewnątrz brzeg części kadłuba między skrzydłami a ogonem samolotu.
Fakt eksplozji moim zdaniem nie ulega wątpliwości. Do dyskusji jest co najwyżej natura i techniczna przyczyna i przebieg eksplozji. Na tej sprawie uczciwi badacze powinni się skupić, a nie zapierać nogami z oślim uporem, powtarzając nie, nie, nie i blokując w ten sposób uczciwe badania. Niechęć innych naukowców podległych rządowi bardzo utrudnia badania i zespół pana Laska, zamiast pomagać w tej analizie, jest takim istotnym hamulcowym.
Prokuratura wojskowa uznała wnioskowanie o wybuchu na podstawie liczby szczątków samolotu za przedwczesne. Przed Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się pikieta rolników przeciwko wyprzedaży polskiej ziemi i lasów. Manifestujący sprzeciwiali się też budowie kopalni węgla brunatnego. W sekretariacie wojewody protestujący złożyli list otwarty do premiera Donalda Tuska, w którym zostały ujęte postulaty. Pikietujący przypomnieli między innymi, że w 2016 roku kończy się okres ochrony i obywatele innych państw Unii Europejskiej będą mogli kupować grunty rolne w Polsce. Rolnicy upomnieli się także o lasy państwowe. W minionym tygodniu koalicja rządowa PO-PSL przeforsowała w Sejmie nowelizację ustawy o lasach. Zgodnie z nią w latach 2014-2015 lasy będą musiały przekazać do kasy państwa 1 600 000 000 zł, a w kolejnych 2% swoich przychodów ze sprzedaży drewna.
Jak policzyły to związki zawodowe, ponieważ w ostatnich paru latach przeciętna nadwyżka przychodów nad wydatkami w lasach wynosiła 100 kilkadziesiąt milionów złotych, więc 2% obrotów to będzie ponad 80% właśnie tej nadwyżki. Nie ma takiego obciążenia w Polsce. Żaden podmiot, ani zagraniczny, ani publiczny, ani spółka Skarbu Państwa, ani przedsiębiorstwo państwowe, więc to jest rzecz nieprawdopodobna i źle wróży na przyszłość.
Mówił poseł Zbigniew Kuźmiuk, członek Sejmowej Komisji Finansów. Sąd okręgowy w Krakowie oddalił żądanie Poczty Polskiej, by wstrzymać realizację umowy na dostarczanie korespondencji z sądów i prokuratur przez Polską Grupę Pocztową. Poczta chciałaby najpierw sąd rozpatrzył jej skargę od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej. Chodzi o 2-letni kontrakt na obsługę korespondencji z sądów i prokuratur wart około 500 milionów złotych. Zdobyła go Polska Grupa Pocztowa, bo złożyła ofertę o ponad 84 miliony złotych niższą od Poczty Polskiej. Od stycznia pisma z sądów i prokuratur odbierane są m.in. w kioskach czy zwykłych sklepach. Okazuje się jednak, że pracownicy takich punktów nie sprawdzają tożsamości adresatów i ich mylą. Jeden z dzienników przytacza przykład osoby, do której dotarł akt oskarżenia skierowany do kogoś innego. Odebrała go ze sklepu, nie sprawdzając, że na awizo widnieje inne nazwisko. W dużo gorszej sytuacji mógł być rzeczywisty adresat. Za niestawienie się na sprawę mógł trafić do aresztu. Poseł Andrzej Adamczyk, wiceszef Sejmowej Komisji Infrastruktury, mówi, że jest to początek takich pomyłek, które mogą odłożyć się negatywnie dla osób załatwiających sprawy w sądach.
Przecież to nie tylko sprawy kryminalne, ale często sprawy ważne, bo to i materialno-spadkowe, rodzinne, wszystkie inne kwestie. Więc kiedy system nie działa tak, jak powinien, dzisiaj należy zadać pytanie, dlaczego podjęto tak ryzykowną decyzję, żeby przekazać wykonywanie zadania firmie, która organizuje punkty odbioru przesyłek w sklepach, w kioskach ruchu, w zakładach usługowych. Mamy dobrze zorganizowaną instytucję, jaką jest Poczta Polska, posiadającą placówki praktycznie w każdej gminie w Polsce, z przeszkolonymi pracownikami, którzy wiedzą, czym jest ochrona danych osobowych.
Ukraińska opozycja wyraziła gotowość do kontynuowania dialogu z władzami na temat wyjścia z ostrego kryzysu w kraju. W oświadczeniu zaznaczono jednak, że władze robią wszystko, by doprowadzić do ogłoszenia stanu wyjątkowego. Wcześniej opozycja oficjalnie potępiła działania ruchu Wspólna Sprawa, który rozpoczął okupację Ministerstwa Sprawiedliwości. Powiedziano, że jest to prowokacja, z którą sztab protestów na Majdanie Niepodległości nie ma nic wspólnego. Po tym oświadczeniu Wspólna Sprawa wyszła z budynku ministerstwa, nadal jednak blokowała jego wejście. Nie wiadomo, czy za prowokację wobec uczestników protestów można uznać sprawę odkrycia ciała powieszonego 55-letniego mężczyzny wewnątrz stojącego na Majdanie Niepodległości, pokrytego plakatami i flagami stelażu, z którego przed protestami władze zamierzały skonstruować choinkę. O znalezieniu zwłok poinformowała kijowska milicja. We wtorek w Kijowie oczekiwane jest specjalne posiedzenie parlamentu, które ma się zająć poszukiwaniem dróg wyjścia z kryzysu. Opozycja obawia się, że prezydencka większość może na nim ogłosić stan wyjątkowy. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję za uwagę.